Mamy dzisiaj trudny temat. Jest to dalsza część w kwestii uwalniania. I dosyć trudna w tym znaczeniu, że dzisiaj chciałem się zająć praktyczną stroną tego, co robi Kościół dzisiaj w kwestii uwalniania. Ktoś nazywa czymś uwalnianie. I kiedy przyjrzy się temu dobrze, zauważasz, że u różnych posługujących różni się to. Każdy mówi, że to jest uwalnianie. I każdy ma de facto rację. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że najpierw zajmiemy się Jezusem, naszym Panem. Żebyśmy zobaczyli wzorzec uwalniania od demonów. Z tego powodu, że kiedy wejdziemy na praktyczne służby, zobaczycie różnicę. Niektórzy, ci co uwalniają, nie wszystko właściwie interpretują z pisma i tego nie zauważają, ale Bóg ich używa. Ale Bóg ich używa. Dlatego zawsze będziemy się cieszyć, jeżeli ludzie są uzdrawiani, jeżeli ludzie są uwalniani. Nie będziemy krytykować żadnej z tych służb, bo nie jesteśmy ich panami. Ich panem jest Jezus Chrystus, a oni dobre rzeczy robią. Dlatego powinniśmy się cieszyć z tego, kibicować im, klaskać, tak? Ale pamiętajcie zawsze, że my chcemy doskonałej służby. Dlatego mówiłem wam, miejcie z tyłu głowy, co robił Pan Jezus. I z tego powodu właśnie jest trudny ten temat, ponieważ gdybyś wrzucił w YouTube'a czy gdzieś tam w internet nauczania na temat uwalniania, to ci trochę wyskoczy i będziesz się zastanawiał zaraz, ale czy Jezus tak robił? I zobaczycie, że będziecie mieli rozdźwięk wielokrotnie. I będziecie zdziwieni, to też jest uwalnianie? I teraz jest to prawda pod kątem tego, że ludzie muszą wyjść z ciemności, z wszelkiego ucisku szatana, z wszelkiego działania szatana w ich życiu. Mianowicie grzech, choroba, ból, obecność demona. Ludzie muszą z tego wyjść, z tego ucisku diabła, do wolności, do królestwa światłości. To jest służba nasza, to jest służba Pana Jezusa. Dlatego, kiedy Pan Jezus mówił o uzdrowieniu, służba uzdrowienia zawierała uzdrawianie i uwalnianie od demonów. Uwaga, i poznanie Boga, poznanie prawdy. Na tyle, żebyś sam był wolny. Uwalnianie z mocy ciemności nie tylko jest uzdrawianiem, nie tylko uwalnianiem od demonów, też przez poznanie słowa. Kiedy stajesz się prawdziwie synem, kiedy prawda cię uwalnia. To jest całokształt, o czym Pan Jezus mówił, że kto mi będzie wierzył, będzie uzdrowiony. Ja go uzdrowię. Dlatego człowiek musi gdzieś zacząć chcieć Królestwa Bożego. Chociażby chcieć być uzdrowionym, albo mając problemy duchowe, demoniczne, przyjść do służby czy bezpośrednio do Pana Boga, żeby go uwolnił. Musi gdzieś zacząć. Jego pragnienie musi się skierować w kierunku Boga. Jeżeli ono się skieruje w kierunku Boga albo w kierunku sługi Bożego, który w miejsce Chrystusa jest posłany, wtedy ta osoba uzyska pomoc. Kto zawezwie imienia Pańskiego, mówi Słowo Boże, będzie zbawiony, czyli ocalony, uzdrowiony, uwolniony. Więc z jakiej strony zaczniesz ludzi uwalniać? Głosząc słowo? A może najpierw uzdrowienie? A może najpierw uwolnienie? A może wszystkie trzy naraz? Tak dzisiaj właśnie patrzy się na służbę, że to się miesza. I kiedy patrzymy stricto na Pana Jezusa, na uwalnianie od demonów, to widzimy, jak On to robił. I właśnie na tym myśmy się skoncentrowali. Myśmy rozdzielili w poprzednich nauczaniach. Samo uzdrawianie, później samo uwalnianie. Żebyście mogli zrozumieć całościową naukę, co to znaczy uwalniać ludzi od dzieł szatana i wprowadzać do Królestwa Bożego. De facto nie można odłączyć tych wszystkich rzeczy. To jest całe spektrum. Wszystko to jest uzdrowieniem. Wszystko to jest uwolnieniem od diabła, od Królestwa Ciemności, od grzechu, odchodzenia w grzechu. A bycie osobą świętą, czystą, bogodaną, to wszystko. Dlatego jest ważne, żebyśmy to rozumieli. Często jak włączamy jakieś nauczania z różnych kościołów, czy na YouTubie, jest wiele tego, to masz wycinki, skróty. I wtedy ludzie stawiają sobie pytania, to wszystko? Bo zawsze ci czegoś brakuje. A co z tym? A co z tamtym? A tu jakbym postąpił? A tam? Dlatego chcę się dzisiaj zająć tym, co praktycznie się dzieje dzisiaj w ciele Jezusa Chrystusa. I nie jest możliwe, że tak powiem, każdą z metod wam przedstawić. Ja zdecydowałem się pewien najczęściej używany schemat wam przekazać. Najczęściej używany. W niektórych miejscach dopowiem wam, co jeszcze się robi. I zobaczycie, że to się będzie różniło od tego, jak Pan Jezus działał. Dlatego niektórzy mówią, że nauka uwalniania nie jest zbyt dokładnie opisana w Słowie Bożym. Tak mówią. Ale jak zobaczycie, jest po prostu różnica. Zasadnicza różnica, dlaczego Jezus tak robił, a dlaczego inni robią inaczej. Tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy mieli te poprzednie nauczania już w swoim sercu, pamiętali o nich, bo wtedy będzie nam łatwiej wejść w to, o czym teraz mówimy. Okej. Zacznę mówić na temat samego uwalniania, od razu. Więc, po pierwsze, rozkazuje się demonowi, żeby wyszedł. Czyli demon, który przypuszczamy, że jest, albo jesteśmy pewni, że jest, mówimy do niego, że ma opuścić tą osobę. Często to przeświadczenie o tym demonie, że on jest obecny, jest na podstawie wcześniejszego wywiadu z tą osobą. Czy Jezus to robił? A więc często się robi wywiad z osobą, żeby wiedzieć, co się dzieje. Czyli już się ma jakiś druczek z różnymi grzechami albo związaniami wśród ludzi i się ma taką ankietę już przygotowaną. Ludzie wypełniają tę ankietę i uwalniający często patrzy, jak jest. A więc wywiad, ankieta. I bardzo ważne jest to jako informacja dla tych, którzy uwalniają. I teraz zwróćcie na to uwagę, że to jest część, która nie wymaga wielkiego poradnictwa Ducha Świętego. To bazuje na wiedzy. I jest druga możliwość, doskonalsza, która polega na objawieniu Ducha Świętego. Ale zazwyczaj się stosuje takie zmieszanie tych dwóch rzeczywistości. Czyli wiem o grzechach, wiem z objawienia Ducha Świętego, co mi Pan podpowiada, albo mi się zdaje, że Pan podpowiada, i zaczynam odpowiednio działać, wypowiadać słowa. A więc jest pewne przygotowanie, zanim to rozkazywanie pierwsze demonowi się odbywa. Więc uderzanie jest z pierwszego demona, o którym się wie, albo się przypuszcza, że jest. I teraz bywa, że demon po prostu nie wychodzi. Kiedy wyjdzie, sprawa jest załatwiona. Ale bywa, że nie wychodzi. Pamiętajcie, o czym żeśmy mówili w nauczaniach naszych na temat tak zwanych upartych demonów. Marek 5 rozdział, Gadareńczyk. Czyli demon nie wychodzi. Więc posługujący pyta się o imię. Tak Jezus robił. Ale jest zaraz potem drugie pytanie często. Dlaczego żeś nie wyszedł? Tego w piśmie nie ma. Czy jest to złe? Nie. Chce osoba posługująca wiedzieć, znać tak zwane prawo legalne do przebywania w osobie. Powód, dlaczego demon jest w tej osobie. Więc po pierwsze zna imię, ale z drugiej strony pyta się demona, jakie masz prawo, dlaczego jesteś tu. I teraz zaczyna demon coś mówić. To może być różna przyczyna. Że mogło się to dokonać na skutek grzechu tej osoby lub grzechu pokoleniowego. Czyli nie tej osoby, tylko przodków, o której ta osoba nie wiedziała. W którymś tam miejscu w linii jakiś dziadek, babcia, czy pradziadek, czy prababcia, albo jeszcze dalej, dokonał się pewien grzech, który w linii później istniał. Inaczej, prawo do przebywania demona w tej linii było cały czas niezłamane. Dlatego demon mógł przebywać. I teraz co się dzieje? A więc demon nie chce wyjść. Był rozkaz, demon nie chce wyjść. Zazwyczaj w tym momencie następuje taki czas rozprawiania się z grzechem. Czyli grzech ma zostać ujawniony i uznany. Więc kiedy demon nie chce wyjść, dowiedziała się osoba o grzechu, która posługuje, w tym momencie demonowi każe iść do tyłu, a przywołuje osobę, która jest uwalniana. I jest ustalanie tego grzechu. Czyli to, co się dowiedziano od demona, ma być potwierdzone, czy tak jest. Jeśli to potwierdzenie jest, to następuje pokuta z tego grzechu. Ja nie chcę tego grzechu, wyrzekam się tego grzechu. I mamy tutaj do czynienia często z dwoma rodzajami grzechów. Po pierwsze, grzech osobisty. Ta osoba wie o swoim grzechu, przyznaje się i wyznaje ten grzech. Ale może być to grzech pokoleniowy, o którym wspomniałem. I tutaj stosuje się często, jeżeli chodzi o grzech pokoleniowy, zasadę z Daniela, 9 rozdział, werset 5 i 6. Daniel się modli za Izraela. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju. Więc jest to wyznanie grzechu jakby nie swojego, tak? Czyli ta osoba zgadza się z tym, że ten grzech został popełniony i jakby mówi, na mnie kończy się przekleństwo. Na mnie jest koniec. Wyznaje ten grzech przed Bogiem. On dalej nie pójdzie. I to jest zasada wolności, że ujawnienie problemu, ujawnienie grzechu, wyjście na światło i odwrócenie się od niego powoduje, że zły traci uchwyt. w życiu tej osoby. Generalnie demony mają legalne prawa do pozostania, jeśli był grzech w życiu tej osoby lub w linii. I my, którzy mamy autorytet, wierzący mają, ja to określiłem w poprzednich nauczaniach, autorytetem królestwa, autorytetem w imieniu Jezusa Chrystusa, jest to potężny autorytet, więc mamy ten autorytet i możemy wyrzucić demony. Tylko że problem polega na tym, że jeśli diabeł zostanie wyrzucony, a osoba nie zareaguje właściwie, demony wrócą. To jest ta sama zasada, gdy nauczaliśmy na temat uzdrowienia. Zobaczycie połączenie między uzdrowieniem. Mianowicie, ty możesz uzdrawiać poprzez działanie mocy Bożej, poprzez działanie namaszczenia, a druga rzecz, poprzez nauczanie, głoszenie słowa. I kiedy ludzie się zgadzają, mogą wyznać grzech i przyjąć uzdrowienie. Tu jest podobnie. Jeżeli osoba zgodzi się z tym, że grzeszyła, po uzdrowieniu czy po uwolnieniu i odwróci się od tego, będzie wszystko w porządku. Ale jeżeli nie, to choroba wraca, to demony wracają. Innymi słowami, dom jest niezajęty. Zobaczmy, to jest napisane w Mateuszu, w 12 rozdziale, 43 do 45. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając wypoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy, zastaje go, uwaga, niezajętym. To jest klucz. Niezajętym, wymiecionym, przyozdobionym. Zwróćcie uwagę. To jest stan, kiedy ktoś przychodzi do nas, jak posługujących, chce uzdrowienia, chce uwolnienia. Okej, okay, ma ten moment, wiecie, chce, pragnę. Jaki stan wiary jego jest, czy niewiary, to jest inna sprawa. W Jezusa Chrystusa. Ale on chce być wolny. W związku z czym on mówi, ja chcę. A Bóg co mówi? Bądź wolny. Bądź uzdrowiony. I zobaczcie, co się dzieje. Ta osoba ma dwie możliwości. Zapełnić się Słowem Boga po uwolnieniu, po uzdrowieniu, albo nie robić z tym nic. W uzdrowieniu tak samo to działa. Jeżeli dom jest niezajęty, wymieciony, przyozdobiony, werset 45 mówi, wtedy idzie ten demon i bierze z sobą siedem innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam i staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. I ostatnie zdanie w tym wersecie, tak będzie i z tym złym pokoleniem. Co to znaczy? Że niektórzy doświadczą uzdrowienia, niektórzy doświadczą uwolnienia, ale nie zapełnią się Słowem. I będzie stan jeszcze gorszy. Widzicie to? Będzie stan jeszcze gorszy. W imieniu Jezusa mamy moc, mamy władzę. Jeżeli jesteś w właściwej pozycji, możesz uzdrawiać i uwalniać. Ale co ludzie potem zrobią, za nich nie odpowiadasz. Ty możesz ich zachęcać. Ty możesz ich napominać, skazywać. Ale oni decydują. I teraz idziemy dalej. Więc normalnie co się robi w tak zwanym popularnym uwalnianiu? Po tym przyznaniu się do grzechu, kiedy już wiadomo, jaki grzech chodzi, nie był wyznany wcześniej, osoba zgadza się z tym grzechem. Czy to pokoleniowy był grzech, czy osobisty. Nie ma znaczenia. Mówi, zgadzam się. Wyrzeka się tego grzechu ta osoba. Mówi, nie, ja nie chcę z tym mieć nic do czynienia. Czyli ona mówi tak, nie chcę ciemności, mówiąc krótko, chcę światła. W tym momencie. I co się dzieje? Demony tracą jakby uchwyt w tej dziedzinie, tak? Bo jest to uwolnione. One nie mogą siedzieć i działać niezauważone. One są zauważone. Sprawa jest odkryta. Człowiek wie, że nie powinien tego robić. Więc odcina się od tego, nie chce tego, nie mówi, ja przyznaję, tak. I też mówi za swoich przodków, o których się dowiedział, bo chce być wolny. Więc mówi, nie, oczywiście, ja pokutuję. I w tym momencie przekleństwo w tej linii jest zatrzymane w dziedzinie tego grzechu. Nie zmusimy kogoś, tak jak powiedziałem, by był wolny. Nie zmusimy. To jest bardzo ważne. Osoba może być wolna, ale nie zmusimy. Tu jest też zasada z Jakuba 5,14. Jest napisane tak. 5,14. Choruje ktoś z was, niech sprowadzi starszych kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem. Czyli modlili się, tak? Generalnie o to chodzi. I werset 16. Wyznawajcie zatem sobie jedni drugim grzechy i módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. To jest ta zasada. Również czytamy to w piśmie. Więc, widzicie, zgadza się. Można jakby stosować te zasady, prawda? W dziedzinie uwalniania. Nie możemy zmusić kogoś. Jeżeli ktoś powie, ja nie chcę iść w tą stronę, no to wrócą te sprawy, tak? Albo nie będzie uwolnienia. Jeśli twardo chcesz trwać w złym, chyba że zostałeś najpierw uwolniony i jeszcze nie rozmawiałeś na temat grzechu. Taka możliwość też jest. Więc jeśli uwolniłbyś osobę, a możesz, masz władzę, a ona nie nawróci się, demony wrócą. Zgodnie z Mateusza 12, 43-45. A więc rozprawiamy się z grzechem. Jesteśmy w tym miejscu, został grzech ujawniony, przyznano się do grzechu, jest wyznany grzech, jest pokuta, wyrzeknięcie się. To jest następny właśnie ważny punkt, wyrzeknięcie się tego grzechu. I ta osoba po prostu mówi, tak? Przykładowo, wyrzekam się pożądliwości, wyrzekam się czarów, wyrzekam się agresji, wyrzekam się złości, czegokolwiek. Demon, który może działać w życiu tej osoby, jest często nazwany po tym, jakie są efekty działania danego grzechu. Na przykład, jeżeli ktoś ma wybuchy złości niekontrolowane, nazywamy demon złości. Jeżeli ktoś na przykład cudzołoży, demon cudzołóstwa i tak dalej, i tak dalej. I zasada jest tutaj stosowana taka, że zachęca się tych, którzy są uwalniani, żeby nawet powiedzieć więcej niż mniej. Czyli jeżeli możesz, powiedz więcej, czego się chcesz wyrzec, niż coś blokuj, albo nie mów po prostu. Tak? Zachęta jest ku temu, by śmiało mówić, bo może się okazać, że coś tam jest jeszcze. Więc aby to szybciej szło, wyrzekaj się, czego możesz. A więc również rzeczy, których nie jesteśmy pewni. Czyli nie jesteśmy pewni, czy tu jest jakieś demoniczne związanie, czy też nie. Tak samo, jeżeli chodzi o grzechy pokoleniowe. Też nie jestem pewny, być może nie. Coś działa. I wtedy osoby mówią, wypowiadają pewne grzechy. Następna rzecz, która jest bardzo ważna, czy nie masz nieprzebaczenia, co jest bardzo częstym problemem. Jeżeli był jakiś grzech w życiu i ta osoba jest zaskoczona, że to wychodzi, często ludzie nie są skłonni pójść głębiej. Po prostu są w takim oszołomieniu, że to wychodzi, że coś się dzieje i trzeba im pomóc w takich przypadkach w kierunku pójścia, aby ta osoba jasno się określiła. Na przykład mają powiedzieć, szatanie, wyrzekam się ciebie, nie jestem twoim domem, nie chcę tu ciebie. Albo nie chcę tego grzechu, nie chce z nim mieć nic do czynienia, głęboko, głęboko. Ona musi sama ta osoba jak gdyby obrzydzić sobie tą rzeczywistość i po prostu wejść w stronę chęci pozostania po stronie świata. A więc mamy przyznanie, wyznanie tego grzechu, wyrzeknięcie się inaczej, a teraz jest następny etap, odcinanie. Wszystkie te etapy w miarę szybko mogą następować, ale bywa tak, że może to jednak trwać. Więc po rozprawieniu się z grzechem, czyli zasada ujawnienia, uznania tego grzechu, rozprawienia się, to teraz jest odcinanie się od tego grzechu, zrywanie przekleństw pokoleniowych, zrywanie więzów duszy. Grzechy pokoleniowe to wiemy, ale są też więzy duszy. Są to stany połączenia się duszą z innymi osobami, czyli myślenie o tych rzeczach, emocjonalność, jak również decyzyjność w sprawie tych rzeczy. I to mogą być na przykład akty seksualne. I przez to człowiek jest związany z tymi osobami. Te osoby znowu są z innymi związane, też takimi aktami, a te łączenia sprawiają, że człowiek nie może normalnie funkcjonować. Jego myśli, decyzje, wszystko się kręci wokół tych osób, z którymi miałeś te relacje. Duch, który ma duszę, jest zniewolony. Dusza jest niekompletna tej osoby, byśmy mogli powiedzieć, nie jest zdrowa, ponieważ myśli są cały czas połączone z duszami tych osób. Więcej, jeżeli to był grzech, a był grzech często, duchy, które miały dostęp do tamtych osób, mają dostęp do tej osoby przez te połączenia. Dlatego może być tak, że przez nieboże związki, na przykład między matką a synem, czyli nieboży rodzaj połączenia, niezdrowy, może wpływać na całą przyszłość tego dziecka. Później w życiu dorosłym. Nieboże powiązania z liderem kościoła, z pastorem jakimś. Że bardziej wierzę jemu niż Bogu. Do Boga nie idziemy, tylko do pastora. Nieboże więzi muszą być odcięte. Człowiek musi być wolny. Teraz powiem wam tak. Tą rzeczywistość de facto możesz otrzymać przez nauczanie. Przez poznanie. Jednak się zrywa te więzi. Zobaczcie, na to potrzeba trochę czasu, tak, żeby to odkryć. Gdzie to już nie jest szybkie uwalnianie, tylko trochę zaczyna trwać. A więc jest zrywanie tych przekleństw pokoleniowych, to jest ten następny etap, zrywanie więzów duszy, inaczej odcinanie przekleństw pokoleniowych, czy odcinanie więzów duszy, niebożych. I następnie jest etap wyrzucenia ponowny, czyli do tej pory nie chciał wyjść, a teraz są ujawnione, grzech jest wyznany i odcięty, to się teraz mówi wyjdź, tak? Niektórzy posyłają właśnie bezpośrednio do abysos, czyli do czeluści jakkolwiek, nie? I one są związane i czekają na sąd w tych miejscach. A wiemy z Łukasza 8,31, że demony prosiły Pana Jezusa, żeby nie posłał ich właśnie do abysos. Ja przeczytam to, Łukasz 8,31. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do, i tu jest właśnie abysos, do czeluści, czasami tłumaczą otchłani, jakkolwiek, ale to jest abysos. A więc prosiły. To znaczy, że Jezus pewnie to robił czasem. Dlatego mówię, pamiętajcie to, co żeśmy nauczali na temat uwalniania i wzorca uwalniania przez Pana Jezusa. Wielokrotnie było wyjść demonem. Opuść, tak Pan Jezus mówił. I teraz, jak demony wychodzą? Ponieważ demonów może być sporo. Wiemy o tym z Efezjan 6,12, że są tam podane cztery grupy demonów I trzy grupy, pierwsze, zwierzchności, władze i rządcy świata, są na ziemi, by związywać ludzi. Największy z nich, rządca świata, on jest tym, który rozmawia z nami, jeżeli demon nie chce wyjść. Osoby, które uwalniają w ten sposób, wiedzą, że mają się zająć właśnie tym rządcą świata, są świadomi tego najczęściej, dowiadują się imię, które może być funkcją, którą czynią te demony. Imiona demonów po prostu się powtarzają. Na przykład może być bardzo dużo takich demonów, które się nazywają Jezabel, czy złości demon, czy kłamstwa. Może mnóstwo być demonów tych, tak? Które mają te same imiona. Więc gdy on wychodzi, są dwa rodzaje sposobów, jak się postępuje. Jest krótszy sposób uwalniania i to nam Pan Jezus rzeczywiście pokazał. Mianowicie, kiedy on wychodzi, rządca świata, zabiera ze sobą wszystkie demony, które są pod nim. Więc kiedy wyrzucasz tego demona, całe, że tak powiem, jego podkrólestwo wychodzi razem z nim. Cała paczka demonów wychodzi. Dlatego Pan Jezus pytał się o imię. Ta rzeczywistość musiała wyjść na światło, ujawnione i wyrzucona. Może być kilka takich demonów. W jednym człowieku może być wiele tysięcy demonów. I teraz, kiedy zajmujemy się demonami spod grup, na przykład nie dochodzimy do tego głównego demona, może to nam bardzo długo zająć, bo zaczynasz od tyłu. Teraz musimy rozumieć, że demony mają moce. Najsłabsze zwierzchności, silniejsze są władze, jeszcze silniejsze rządcy świata. Więc jeżeli masz dużo demonów, to też jest duża siła demoniczna w danej osobie. I potrzeba ze strony Boga dużej mocy, żeby to wyrzucić. Więc jeżeli ta moc jest nam dostępna, to się to dzieje. Jeżeli natomiast nie, i tutaj wchodzimy w kwestię przygotowania i posłania, możemy walczyć długo. Okej. A więc, podsumowując, kiedy wyrzucaliśmy demona, osoba manifestuje, powiedzmy, ale demon nie chce wyjść. Więc często się zadaje pytania, imię, czy masz jakieś legalne prawa. Później rozmawia się z tą osobą, żeby dowiedzieć się, jakie są legalne prawa tego demona do pozostawania w tej osobie. Czyli praktycznie rzecz biorąc, wzywa się tę osobę uwalnianą, na przykład chcę rozmawiać z Kazikiem teraz, demonie, idź do tyłu albo schowaj się, usuń się. Kazik dowiaduje się o grzechu, który był skryty, demon powiedział, Kazik mówi, faktycznie było coś takiego i wyrzeka się. Panie, wybacz mi za ten grzech względem tej osoby jakkolwiek. Wtedy na nowo wzywa się demona i już mówi, wyjdź, demonie. Nie masz żadnych legalnych praw. I teraz bywa tak, że niektórzy przeprowadzają sprawdzenie tego, czy już ta osoba jest wolna. Czyli upewniają się, że wszystkie demony wyszły. Dlatego przechodzą często listę grzechów i na podstawie tej listy wypowiadają imiona duchów z tym związane, nakazując im się ujawnić lub prosząc Boga, żeby one zostały ujawnione. Jeśli osoba nic negatywnego nie odczuwa, nie ma symptomów, jakiejś manifestacji, nie ma złych myśli, odczuć i tak dalej, to jest ok. Wielokrotnie przy takich uwalnianiach okazywało się rzeczywiście, że pewne demony skryły się, chciały przetrzymać i dłuższy czas nie pokazywały się, kryły się, aż w końcu w którymś miejscu jednak się ujawniają. A więc Wielokrotnie jedno uwalnianie dla pełnego uwolnienia tej osoby nie wystarcza. To jest coś podobnego, o czym Biblia mówi, że kiedy jesteś chrześcijaninem, to co? Mamy się oczyścić z dawnych naszych grzechów. Czyli wiedzieć, że coś robię jeszcze po nawróceniu, że mam pewne skłonności albo coś robię, muszę nazwać te rzeczy, muszę czym prędzej to ujawnić. Na tym polega uwalnianie generalnie, że grzech jest ujawniany, tak? Prowadzenie człowieka do zdrowia, że on musi odczepić się od tego, musi mieć świadomość tego, że coś robię źle. To wymaga pokory. Musi uznać, że ma problem. Jak nie uzna, problem pozostaje. Dlatego musimy wyznać grzech. To jest bardzo podobne do tego właśnie oczyszczania z dawnych swoich grzechów. To jest bardzo ważne. I to jest, uwaga, proces. I zwróćcie uwagę, że tego typu uwalnianie dlatego jest dłuższe. Widzicie to? No i kiedy osoba już została uwolniona, to jest modlitwa o Ducha Świętego, żeby osoba została napełniona Duchem Świętym. Namaszcza się też oliwą, więc różnie się podchodzi do tego. Teraz może powiem, dlaczego demony czasem nie wychodzą. Po pierwsze, po prostu nie ma demonów. I tutaj się kłania, widzicie, prowadzenie Ducha Świętego, że można wyrzucać, tracić czas, a demona na przykład nie ma. Całkiem zwyczajnie. A więc zachowanie się osoby jeszcze nie spowodowało związania demonami, tylko jest cielesne, zgadza się, ale nie ma jeszcze związania. Jakieś zranienia są, jakieś złe nawyki, ale to nie jest przyczyną, że jest demon. Druga rzecz, że są stany chorobowe, które może w jakichś przypadkach były demoniczne, ale w tym przypadku po prostu nie są. Są to bóle i choroby jakieś, ale nie są typu demonicznego. Bywa, że w czasie uwalniania ktoś się trzęsie, czyli zewnętrzne objawy, i ktoś może pomylić to z manifestacją demona. Może nawet piana z ust wychodzić. Często objaw, który może się pojawić przy uwalnianiu, a jednak może to wcale nie być demon. Obecność też różnych myśli, które niekoniecznie są typu demonicznego. Myśli nieuszeregowane, nieuporządkowane jeszcze, niepoddane Chrystusowi. I ktoś myli to, że te myśli są, to na pewno jest demon. Niekoniecznie tak jest. A więc pierwsze to jest pomyłka, dlaczego demony nie wychodzą. Inną przyczyną może być, że mają większą moc niż tą, którą operujesz. Lub po prostu ich jest liczbowo więcej, czyli pomnożysz moce, wychodzi, że jest większa moc, a ty nie dysponujesz tą mocą. Następnie jest niedostateczna wiara, która jest połączona z tym poprzednim punktem. Wiemy, że uczniowie na przykład w Mateusza 17:20 jest napisane, że nie mogli wypędzić demona z powodu niewiary, chociaż mieli władzę i moc daną od Pana Jezusa nad wszystkimi demonami, a jednak nie mogli wypędzić demona. Czyli moc była do dyspozycji, oni tej mocy nie użyli przez niewiarę. A więc niedostateczna wiara w autorytet, w imieniu Jezusa, w to, do czego masz prawo. Demony widzą naszą niewiarę. Próbują różnych trików w rodzaju. Będą wmawiać, że nie możemy ich wyrzucić. Że nie mamy mocy. Że nie mamy wiary. Chcą wprowadzić zamieszanie, pewnego rodzaju niepewność, Czyli nasza pewność nie ma mieć miejsca. Masz wątpić. W którymś miejscu masz wątpić. Czyli atak z drugiej strony podczas uwalniania polega na tym, że oni obserwują nasze reakcje. Widzą zewnętrznie i wewnętrznie stan ducha. Dlatego jeżeli my mocno stoimy po stronie Boga, jest to właściwa pozycja. Mamy pamiętać, że autorytet w imieniu Jezusa wystarczy. Dlatego masz wszystko robić, by rozumieć to. Stać w Nim, jak należy. Wiara w Jezusa wystarczy. On przez nas działa. Masz w Niego wierzyć. Demony różne rzeczy używają. Mówią ci o twoich grzechach. Mogą cię nazywać nikim. Jesteś nikt i ze mną chcesz walczyć, nie wiesz, kim ja jestem i tak dalej. Nazwą cię małym chłopcem, małą dziewczynką, cokolwiek z tych rzeczy. Po to tylko, żebyś ty się poczuł urażony. Po to, żebyś poczuł się zraniony. Po to, żebyś zaczął reagować na opinię o tobie. Dlatego wielu chrześcijan właśnie nie potrafi być wolnym od słów na siebie. I od razu wiara idzie w dół. A więc jest to kontratak. I dlatego mamy być ofensywnymi, nie defensywnymi, kiedy uwalniamy. Sami nie mamy mocy, ale w Jezusie tak. Wiara w imię Jezus, odpowiednia pozycja w Nim i namaszczenie. Następna rzecz. Spójrzmy na osobę uwalnianą. Jak powinna być przygotowana według tego popularnego uwalniania? Osoby same przychodzą. One chcą uwolnienia. Dlatego niektórzy, właśnie tak jak już powiedziałem, robią ten szczegółowy wywiad. Jakaś ankieta, spisanie. I to się wszystko dokonuje przed uwolnieniem. Czyli jest to przygotowanie. Pomaga to w znalezieniu grzesznych skłonności tej osoby. Przykładowo jakieś natarczywości, przymuszenia do czegoś, ciągłe myśli złe w jakąś stronę, jakieś pokusy nieustające do złych czynów. Więc niektórzy mają spisane te dolegliwości na różnego rodzaju kartkach. I to jest stosowane bardzo często w tak zwanych kolejkach modlitewnych, żeby to szybciej trwało, więc wypisuje się te rzeczy. Często się zwraca uwagę na właściwy ubiór, by kobiety miały spodnie, koszulę po szyję, powiedzmy. Na to się zwraca uwagę, ponieważ osoby, które uwalniają, mogą być w różnym miejscu duchowo. Niektórzy ludzie w służbie uwalniania stosują różne przedmioty, żeby nie dotykać osobiście kobiet, czy też po prostu osób, którym usługują. Na przykład używają Biblii, krzyża albo innego przedmiotu, czyli osobiście nie dotykają. Bardzo często też przeprowadza się uwolnienie w teamach. Nie zawsze jest jedna osoba. To wszystko zależy od poziomu w Bogu. Na przykład dwie osoby są potrzebne. Jest świadomość, że żeby otrzymać uwolnienie, te osoby muszą mieć właściwą postawę serca. Dlatego kieruje się ich w tą stronę, żeby miały właściwą postawę serca, by pragnęły uwolnienia, żeby prosiły o uwolnienie, świadomie prosiły o uwolnienie, czyli być w miejscu pokory względem Boga. Miejsce pokory. Nie na zasadzie, wiecie, róbcie co chcecie, nie? Tylko po prostu pokora, że proszą o uwolnienie. Czasami widzimy w niektórych służbach, kiedy ludzie mają potężne namaszczenia do uwalniania, niektórzy w kolejce modlitewnej oczekując mówią: mężu Boży, proszę, uwolnij mnie. Bardzo częste zwroty. Są jakby ludzie przedtem przygotowani do tego, proście. po co przyszedłeś, czego chcesz. Żeby przyjąć posługę, żeby być otwarty na tą posługę, w sposób legalny umożliwić Bogu działanie dla tej osoby. Czyli właściwa postawa serca. No i kiedy już nastąpi uwolnienie, dopiero wtedy ludzie są nauczani głębiej Słowa Bożego. Na zasadzie Ewangelii Jana 8, 31-32, gdzie jest napisane, wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeżeli pozostaniecie w Słowie Moim, będziecie albo jesteście w prawdzie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A więc po uwolnieniu jest nauczanie, czyli wprowadzanie do pełnej wolności, pogłębianie, aby osoba była wolna, pozostała wolna i służyła Panu. Czyli pogłębienie swej znajomości Boga, też swego stanu, świadomość swego stanu, czy jest ok w moich skłonnościach, czy jeszcze mam jakieś problemy, czy muszę pokutować więcej i tak dalej, i tak dalej. I człowiek idzie w stronę pełni w Chrystusie. I to oczywiście jest już czas nauki w ciele Jezusa Chrystusa. No i ta świadomość, że rzeczywiście czasem potrzeba wielokrotnego uwalniania, tak? Tak więc uwolnienie i stopień uwolnienia w takich przypadkach zależy od świadomości. Czy mam właściwą motywację? Jak bardzo chcę Boga? Jak bardzo chcę być wolny? Jeżeli jest jakiś upór albo brak tego pragnienia należytego, to wszystko w sferze duchowej ma znaczenie. Potrzeba w takich przypadkach więcej mocy, by uwolnić osobę. Ponieważ diabeł ma większy chwyt na osobie. Nie wiem, czy pamiętacie uwolnienie człowieka, który pracował w Hollywood i bardzo dużo grzechów miał na sobie. Nie tylko związane z tą pracą, ale między innymi. I on, kiedy przyszedł po uwolnienie, on zaczął jak z automatu wypowiadać wszystkie grzechy. Było widać wielką pokorę tej osoby i pragnienie uwolnienia. Ogromne zdecydowanie, ogromny upór, żeby to otrzymać. Żeby było widać tą wolę wolności. I ten człowiek, jak pamiętacie, został bardzo szybko uwolniony z mnóstwa demonów i to było szybko. W porównaniu do wielu uwolnień i głębokości tych uwolnień, tu było bardzo szybko, bo człowiek po prostu był wewnętrznie świadomy swego stanu i potrzeby Boga. Dlatego to ma ogromne znaczenie, z jakim sercem człowiek przychodzi do uwolnienia. Albo może dłużej trwać, bo człowiek po prostu nie jest przygotowany, ma grzechy, które po prostu są w jego życiu. I teraz potrzeba by było dużej mocy, żeby te demony wyrzucić. A więc stopień świadomości. Czy człowiek na przykład się modlił wcześniej, czy prosił Boga? Czy szukał od Boga już uwolnienia? Czy walczył o to, by być wolnym? Czy szukał służby uwolnienia? Czy on jakieś kroki w tą stronę robił? To ma ogromne znaczenie w sferze duchowej. Też ważną rzeczą jest, kiedy człowiek jeszcze jest zniewolony, czyli jeszcze przed uwalnianiem, czy on z grzechem walczy w swoim życiu już wtedy? Czy tylko czeka na uwolnienie, a grzeszy na całego? Czy on już walczy? Czy on już się sprzeciwia? Na przykład ktoś pali papierosy. Czy walczy, by nie palić? Ktoś był kuszony pornografią. Czy stara się nie robić tego? Czy ktoś miał gniew? Czy się stara nie gniewać? Czy ktoś był alkoholikiem? Czy po prostu walczy z tym, żeby tego nie robić? Czy wylewa alkohol? Co z tym robi? W sferze duchowej jest jak napięcie. Jak będzie duże napięcie, może płynąć prąd. Po uwolnieniu prowadzi się dalej osobę, żeby sprawdziła, swój dom, swoje otoczenie? Czy ma jakieś przedmioty, które są związane z grzechem w poprzednim życiu? Czy są jakieś przedmioty kultu bałwochwalczego? Czy są jakieś przedmioty, którym nadawało się albo służyły jakiejś magii? Jakieś karty tarota, jakieś łapacze snów, jakieś tam dziwadełka, wahadełka, czy cokolwiek innego, z czym się miał kontakt? To wszystko trzeba usunąć. Dlaczego? Bo to wszystko służyło szatanowi i ma moc pewną nadaną. Stały się portalami duchowymi. I teraz, jeżeli nie oczyści osoba ta swego domu, to ma potencjalne portale, czyli obecność demonów. I zamiast mieć pokój w sercu i czystą głowę, coś się dzieje. Dlatego jest bardzo ważne oczyścić swój dom, swoje otoczenie. Nie tylko siebie, ale swoje otoczenie. To jest bardzo ważne. Jeżeli chodzisz w pełnym błogosławieństwie, już jesteś dojrzalszy, to nad wszystkim, co jest twoje, zwierzęta, ogród, masz pełne panowanie. To wchodzi pod, uwaga, rządy Boga. Od grzechu i bycia niewolnikiem grzechu wchodzisz w święte miejsce bycia synem i córką Boga, będąc z Bogiem w miejscu, gdzie żyjesz. I On ci po prostu błogosławi. A ponieważ wpływy demoniczne są poza twoim miejscem, musisz omadać ten teren. Musisz dbać o ten teren. Ponieważ demony atakują, tak jak ludzie. Kiedy jesteś w pracy, jesteś gdziekolwiek, w szkole, na zakupach, istotnie zawąd ktoś ciebie atakuje jakimiś słowami, jakimś niegrzecznym zachowaniem. Coś się dzieje i ktoś by mógł powiedzieć, co oni ode mnie chcą? No tak, ty może masz pokój w sercu, ale diabeł nienawidzi twojego pokoju. Dlatego posyła ludzi do ciebie, że jesteś atakowany. Albo szkodniki przychodzą do twojego ogrodu. Albo ktoś próbuje czary narzucać na ciebie, ponieważ demony nadal są aktywne na ziemi, a diabeł widzi, że ty jesteś światłem i chce zgasić to światło. Dlatego musisz modlić się. Musisz być świadomy, że wpływy są. Musisz się nauczyć po prostu sprzeciwiać. Celem jest, żeby osoba ta była w pełni wolna. Ma żyć w wolności. Ma panować nad swą cielesnością, nad grzechem, nad swoją duszą. Ma myśleć w sposób właściwy. Nad demonami powinien panować i nad wszystkim, co ma w swoim życiu, co posiada. Dobrze, to więc taki jest cel generalnie. A teraz powiedzmy o posługującym. W jakim miejscu posługujący de facto powinien być? Więc ten, który się modli albo uwalnia inaczej ludzi, powinien być świadomy albo powinien zmierzać do tego. Taka jest droga, którą nam Pismo wyznacza albo Bóg sam. W 2 Tymoteusza 2, 21 jest napisane, że jeśli by więc ktoś oczyścił siebie samego z tego, czyli z brudów, z grzechów, będzie naczyniem chwalebnym, uświęconym, pożytecznym dla władcy, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Powinniśmy być w miejscu przygotowanym do każdego dobrego czynu. Dlatego widzimy sami, że nie wszyscy są od razu przygotowani. Jest to proces uświęcania. Mimo, że są w Chrystusie jako wierzący, nie wszyscy mają zrozumienie autorytetu Królestwa. Więc jeżeli oni wiedzą, że mają autorytet, to mogą wiedzieć, ale mogą nie wierzyć. Więc to jest to różnica. Więc powinniśmy przyjąć Jego słowo na temat standardu, kto jest uczniem, aby mógł być uczniem. Czyli żeby dojść do miejsca, aby być oczyszczonym, uświęconym, gotowym dla Pana, do każdego dobrego czynu. To jest nasze zadanie. Uświęcać się jak najszybciej. Więc powstaje pytanie, jaki poziom my mamy poznania? W jakim miejscu się znajdujemy? I każdy powinien wiedzieć, znać swój stan. Nie mówić, Pismo mówi na przykład, więc tak jest ze mną. Pismo mówi, jacy powinniśmy być. W jakim miejscu ty jesteś? Wielu chrześcijan nie chce na to patrzeć. Wolą mówić, co Pismo mówi o nich. I uciekają. Natomiast jest ważne wiedzieć, w jakim miejscu ja jestem. Jeśli twoje poznanie będzie rosło w Chrystusie, z poznaniem jest Jego obecność w twoim życiu. Jest wolność w twoim życiu związana. Jest odwaga, która jest Bogu. Ta odwaga jest ci dana. To jest pewność, odwaga. Słyszysz głos Boga. Stwierdzenie, w jakim miejscu się znajduje, jest bardzo ważne. I dążenie do stanu tego, jaki Bóg chce mieć, aby nas używać. Musimy mieć świadomość, że Bóg na nas czeka. Ponieważ kwestia uwalniania, kiedy uderzasz w demony, a nie jesteś w właściwym miejscu, diabeł może cię zaatakować. Możesz uzyskać odbicie w drugą stronę. Dlatego jest tak ważne być świętym. Mam dbać o to, by chodzić w pełni Ducha Świętego. Do czego służy modlitwa, słuchanie Boga, rozważanie Pisma. Tak, że zaczynam być świadomy tego, co Pan mi mówi. Zaczynam słyszeć Jego głos. Moje życie coraz bardziej jest poddane Jego prowadzeniu, temu, co mówi. To nie jest stan chrześcijan, którzy mówią, że się modlą. Wiecie, bardzo dużo chrześcijan modli się po prostu. Bo wiedzą, że mamy się modlić. Bo Pismo mówi, tak? No to w posłuszeństwie modlą się. Jest to złe? No nie. Ale wiecie, że znacznie mniej chrześcijan słucha Boga? Oni mówią do Boga. A bardzo mało słucha Boga i za Nim podąża. A żeby chodzić w autorytecie i mocy, musisz odwrócić to. To znaczy nie rezygnować z modlitwy, wstawienniczej i tak dalej, ale musisz uczyć się słuchać Boga. Musisz chcieć Go słyszeć. Musisz Jemu być posłuszny. To jest bardzo ważne. I pamiętamy z Efezjan w 6 rozdziale, 10 i 11 werset, gdzie jest mowa o zbroi Bożej i o tym, aby być wzmocnionym mocą Boga. To jest wyzwanie. Czy mam pełną zbroję Bożą? Czy chodzę w niej? Bo tam jest dalej mowa, że kiedy będziesz walczył z szatanem, czyli w ten tak zwany dzień zły tam jest powiedziane, abyś się ostał, ty masz ją mieć ubraną, ty masz w niej chodzić. A bycie zniewolonym jest stanem złym. Więc jeżeli ktoś, komu usługujesz, jest w złym stanie, dla niego jest to dzień zły, a ty masz go uwolnić. Też potrzebujesz pełnej zbroi Bożej, żeby stawiać się przeciwko mocą ciemności. Ty nie możesz być nominalnym chrześcijaninem na zasadzie mam autorytet. A gdzie ty jesteś? Czy masz pełną zbroję Bożą? Czy jesteś wzmocniony siłą Jego potęgi, bo nie walczymy w sposób cielesny, tylko ty musisz mieć moc Boga do dyspozycji, by zwyciężać. A więc nie każdy jest gotowy do tej służby. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Dlatego niektórzy za szybko wychodzą do służby. Do starcia z diabłem potrzebujemy Bożej mocy. której Bóg udziela. Dlatego czytamy, że kiedy nastąpił czas w Ewangelii Łukasza, w 9 rozdziale, Pan Jezus powiedział do uczniów, zwołał 12 i dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę uzdrawiania z chorób. Nad wszystkimi. Nad wszystkimi. Zwróćcie uwagę. Czyli w pewnym momencie zaczęło się. Przyszło namaszczenie. Od tego momentu mogą w mocy usługiwać. Bóg im towarzyszy. Dlatego im tak lekko to szło, co wiemy w 10 rozdziale, kiedy wróciło 72. I wiemy, że byli pełni radości i w pewnym sensie w szoku, że tak im idzie. Jest różnica, kiedy Bóg jest z tobą w namaszczeniu. Jest różnica. A więc wymagane jest przygotowanie. A przygotowanie, uwaga, trzeba serio potraktować. Jeżeli chcesz być gotowy do każdego dobrego czynu, też uwalniania, musisz serio przygotowywać się. Musisz być silny Bogiem, czyli pełen ducha. A kto jest pełen ducha, uwaga, jest odważny. Ja może zwrócę wam uwagę na Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, gdzie Kościół modli się i mówi tak. 4 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 25 i dalej. Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida, dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i plan zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby. I teraz uważajcie. I daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą swobodą albo odwagą. Z całą swobodą albo odwagą. Proszą o to Boga. Proszą o to Boga, podkreślam. Czyli ponadnaturalną swobodę mają zyskać, jak i odwagę. A więc spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą swobodą albo odwagą. Werset 30. Gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twego Jezusa. Werset 31. Odpowiedź Boga. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili swobodnie, inaczej odważnie, Słowo Boże. Kościół pierwszy wiedział, co to znaczy działanie Ducha Świętego w nas. On był świadomy. On wiedział o tym, że Bóg będzie potwierdzał ich słowo. Tu jest napisane. Oni nie mówili, że nie będziesz uzdrawiał. Oni mówili z całą pewnością, będziesz uzdrawiał, ale my chcemy głosić odważnie Twoje słowo. Widzicie to? To znaczy, że oni byli świadomi, że oni potrzebują odwagi. A co Biblia mówi, co się stało? Zostali napełnieni Duchem. Żeby być odważnym, musisz chodzić w pełni Ducha. Innej drogi nie ma. Innej drogi nie ma. Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy, w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, Duch Święty stąpił na apostołów. Zwróćcie uwagę, co się wydarzyło. Zostali napełnieni Duchem Świętym. Czym się wyrażało to napełnienie? Że ludzie, którzy na nich patrzyli, mówili, oni są jak pijani, jakby się napili młodym winem. Wiecie, to jest stan odwagi, dziwnej odwagi, że ty nie jesteś sobą. Dokładnie. Będziesz innym człowiekiem. Zaczynasz manifestować Bożą naturę, która jest zawsze pełna odwagi. Ona się nie cofa przed problemami. Wiecie, dlaczego ludzie są słabi duchowo? Właśnie, bo nie są pełni ducha. Dlatego mają myśli, zwątpienia, różne takie rzeczy. Gdzieś tam krążą te ich myśli. Słuchaj, w momencie napełnienia duchem ty jesteś pewny, ty jesteś odważny, ty wiesz, że tak jest. Dlatego, zobaczcie, zaczęli się tak zachowywać, że zaczęli mówić językami. Mieli zahamowanie mówić językami? Nie mieli. W stanie pełni ducha ty wiesz, co masz powiedzieć jako proroctwo. W stanie pełni ducha ty wiesz, że musisz wyrzucić demona. W stanie pełni ducha ty wiesz, że masz uzdrawiać chorego. Się nie zastanawiasz. Po prostu to masz. Ty wiesz, co ci Pan mówi. Tak jak oni wiedzieli, że mają modlić się językami. Ale to jest stan, kiedy tracisz, uwaga, w cudzysłowie kontrolę nad sobą. Bo jej nie tracisz. Tylko Bóg za twoim zezwoleniem zaczyna przez ciebie działać. Musisz wiedzieć, o co prosisz Boga i do czego zmierzasz. Dlatego stan pełni ducha jest przejęciem nad tobą Bożego władztwa, jakby kontroli, że On mówi, niech twoja cielesność zejdzie na drugi plan, twoje ograniczenia i tak dalej. Kiedy Bóg na pierwszym planie jest, to są Jego przymioty, Jego moc, Jego działanie. Dlatego mamy być pełni ducha. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Wszelka służba dokonywana w ciele Jezusa Chrystusa jest na skutek bycia pełnym ducha. W 6 rozdziale, jeszcze inny fragment, w Dziejach Apostolskich jest powiedziane tak. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, 2 werset. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało 12, zwoławszy wszystkich uczniów. Upatrzcież zatem, bracia, siebie mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, widzicie uświęcenie? Pełnych ducha i mądrości, im zlecimy to zadanie. Kogo ustanawiano w Kościele w funkcjach? Tylko ludzi pełnych ducha. To jest prawdziwy Kościół. Nie możesz służyć, kiedy nie jesteś pełen ducha. Zawsze będziesz ograniczony. Przez to, co ty sobie pomyślisz. Przez własną wiedzę. Nie od Boga rzeczy. Tylko ty będziesz chciał być kimś. A może będziesz miał pełno zwątpienia nieustannie. Będziesz ograniczony swoją ludzką naturą. Bóg musi napełnić cię. A wtedy jesteś odważny. I wtedy nie masz problemu w językach, w prorokowaniach, w innych rzeczach, bo jesteś pełen ducha. Ale żeby być pełen ducha, musisz zrobić Bogu przestrzeń, by cię napełnił. Wiecie, komu Bóg daje łaskę? Pokornemu. Człowiekowi, który daje mu miejsce. Nie ten, co chodzi w grzechach i mówi, ja wszystko wiem, ja wierzę w Boga. On daje tym, którzy się uniżają. Dlaczego mają się uniżyć? Bo muszą zrozumieć, że to Bóg jest życiem. Jeżeli chcesz manifestować Boga na zewnątrz, uwalniać ludzi, ty musisz Jemu dać miejsce. Nie możesz ty żyć. Napełnienie ducha znaczy, że ciebie tam nie ma. Jak długo chcemy być, tak długo nie może Bóg nas napełnić. Dlatego nie jest możliwa służba dla Boga w Nowym Testamencie pobożna, taka po Bogu, właściwa, dojrzała, bez bycia pełnym Ducha Świętego. Pierwszy Kościół to rozumiał. Wszyscy, którzy byli posyłani, byli pełni Ducha. Wszyscy. Kiedy Piotr się odzywał, to jak? napełniony Duchem Świętym. Przeczytam Dzieje Apostolskie 4:8. Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział. To samo Paweł, napełniony Duchem Świętym, powiedział. My nie istniejemy. To jest służba. I dlatego ludzie, którzy są posłani, zwróćcie uwagę, są pełni ducha. Dlatego widzicie, jak można uwalniać ludzi, albo próbować uwalniać ludzi, nazwę tak? Kiedy mówimy, mamy autorytet, jestem wierzący, więc wszystko mam i tak dalej. Nie do końca zrozumiane, niepełne nauki. A więc nie każdy jest gotowy. Przygotowanie trzeba serio potraktować. I tego brakuje w ciele Chrystusa. A więc mały procent na razie wierzących serio traktuje. Jak powiesz o modlitwie w kościele, w jakiś tam dzień, żeby ludzie przyszli do kościoła, pojawia się garstka ludzi. Garstka. To są ci, co chcą więcej. A się pytanie, co jest resztą? Jak się mówi o poście, to ludzie kombinują, żeby go obejść. Dlaczego? Rozumiemy? Więc kiedy mówimy o rozumieniu Boga, szukaniu Go i słuchaniu nauczań, albo poświęcania Bogu czasu, też tego nie robimy. Dlaczego? Serio trzeba traktować, bo ty nie wiesz, do jakiego miejsca Bóg cię chce doprowadzić, ale masz być pełen ducha. I masz słyszeć Boga i z Nim chodzić. Dlatego wielu chrześcijan modli się do Boga na etapie niesłyszenia Boga. Po prostu mówią do Niego. Ale życie się toczy własne, nie Bogu oddane, żeby Bóg cię posyłał i kierował. Tylko ty mówisz, co Bóg ma robić. Rozumiemy? Poziom służby podnosi się w ciele Chrystusa. Już nie będzie ten Kościół, który był do tej pory. Mamy wybór. Robić to samo, co robiliśmy, albo chcemy więcej. A ja wam mówię, Bóg nasz stan zna dokładnie. Wie, gdzie chce nas mieć. To nie jest tak, Bóg milczy. To chyba nie działa, skoro ja tego nie mam. Na jakiej podstawie twierdzisz, że Bóg nie działa, bo ty tego nie masz? Na jakiej podstawie? Czy to nie jest duma? Czy to nie jest pycha? Przecież Bóg wszystko wie. Przecież On dokładnie mówi, że chce, byście byli uczniami. Chce, żebyście mieli myśl chrystusową. Chce, żebyście byli doskonali. Czy Bóg tego nie mówi? Jak ja mogę mówić, że On pewnie nie działa? Kimże ja jestem? Odwrócić muszę sytuację, skoro tego nie ma. Ja muszę napierać, żeby w tym miejscu być. Bo Bóg czeka. Bóg widzi. Bóg chce naczyń oddanych Mu. A więc przygotowanie trzeba serio potraktować. Musisz być silny Bogiem. Pełen ducha. Czyli odważny, będąc jednocześnie wrażliwym na Ducha Świętego. Twoje życie ma być święte, poddane Bogu. Świadomość cały czas ci towarzysząca. Bóg mi towarzyszy. Wszystko widzi. I mi towarzyszy, kibicuje, mnie zachęca, mi wskazuje, radzi, żebym wszedł do miejsca, w którym będę Mu poddany, wydoskonalony do każdego dobrego czynu. I na to przychodzi Jego pomazanie mocą. Więc dlatego wielu wyskakuje przed Boga. Jest to niedojrzałość. Wielu chce prorokować, uzdrawiać, wypędzać demony, zanim będą w miejscu właściwym. Dlaczego? Tylko dlatego, że są wierzącymi. I rzeczy się dzieją połowicznie. jak spojrzycie na posługi, posłane, jest różnica. Jest diametralna różnica. Tam sprawy się dzieją szybko. Ci ludzie mówiąc coś, to się dzieje. Jest różnica. Dlatego, gdy mówimy o uwalnianiach, uzdrawianiach, widzicie to w kościołach, nauczania, YouTube, na internecie, zwróćcie na to uwagę, że Jezus uwalniał, uzdrawiał natychmiast. Jezus uwalniał ludzi, jeśli chcieli być wolni. Uzdrawiał, jeśli chcieli być wolni. Ponieważ, uwaga, On był namaszczony, by uzdrawiać i uwalniać. Na jakim etapie ci ludzie byli? Bardzo różnym. Tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ktoś jeszcze był kompletnie w świecie albo w grzechu, a może już w kościele. Na różnych etapach ludzie są. Ale Jezus wszystkich uwalniał i uzdrawiał, którzy przychodzili. Bo to, czy oni uwierzyli w pełni w Niego, to jest druga rzecz. Czasami tak, kiedy już przyszli, byli wierzącymi, a czasami nie, chcieli uzdrowienia, uwolnienia. Ale moc, która była na Nim, uzdrawiała wszystkich, uwolniała wszystkich. Jeśli oni nie zrobili właściwego kroku we wierze, to dzieje się tak, co żeśmy czytali w Mateusza 12. Demony mogą wrócić. Albo, jak jest napisane w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, kiedy chromy został uzdrowiony, 5 rozdział Jana i 14 werset. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Jeżeli ludzie nie zrobią kroków, będą na nowo wpadać w grzechy, na nowo w związania, na nowo choroby się będą pojawiać. Dlatego, kiedy jest ktoś namaszczony, jeżeli ludzie przyjdą do niego, choćby tylko tyle, uzyskają uzdrowienie. Ale czy to utrzymają? To jest druga sprawa. Dlatego widzicie, to są podobne tematy, uwolnienie, uzdrowienie. Są bardzo podobne. Dlatego wracając, jacy my mamy być, jako ci, którzy posługują, uwalniając ludzi. Uzyskaj pewność w duchu, która jest od Boga. Czyli bądź Bogiem pełny, aby On się manifestował przez ciebie. A demony się będą manifestować w ludziach. Pewność, że słyszysz Ducha Świętego. Starasz się za Nim podążać. Słuchasz Jego wskazówek, delikatnych tchnień, porady, objawienia. Nie idziesz za literą. Idziesz za Duchem, który w ramach Słowa się porusza. Zmierzasz do tego, by być pełnym Ducha. By mieć pewność. Mieć śmiałego Ducha, który jest gotowy na przygody z Bogiem. Bóg nigdy nie przegrywa. Kiedy Bóg jest z nami, nie ma bitwy przegranej. Dlatego są posługi, które są bardzo zbliżone do tego, co Pan Jezus czynił. I w tych posługach często nie zobaczysz, tak jak u Pana Jezusa, żeby ktoś załatwiał sprawę grzechu podczas uwolnienia czy podczas uzdrowienia. Najpierw było uzdrowienie, najpierw było uwolnienie, a później wskazówki. Tak jak w tym przypadku z Jana 5. Pan Jezus w ten sposób działał. W momencie, kiedy jesteś przed ludźmi, po prostu ich uzdrawiasz. Na to zostałeś namaszczony. Pan Jezus stosował prostą zasadę. Ogłaszać królestwo. Ogłaszać wolność dla tych, którzy wierzą w Niego. Nawracajcie się. I wierzcie w to, co mówię. Ci, którzy przychodzili, by być wolnymi, by być uzdrowionymi, byli. Pan Jezus stosował zasadę uwolnić, uzdrowić i uczyć. Dalej uczyć. Miał wysoki poziom namaszczenia, moc Boga i prowadzenia Ducha Świętego. Robił tylko to, co Bóg chciał. Dlatego zwróćcie uwagę, że tak zwana popularna metoda, którą wam przedstawiłem, ona jest dłuższa. Zajmuje się grzechem wśród ludzi. De facto ten element jest kwestią nauczania. Przed albo po uwolnieniu. Dlatego kiedy zajmujemy się grzechem, trwa to dłużej. Niemniej często jest tak, że w posługach ludzie mają różny autorytet. To, co powiedziałem wam w innych nauczaniach, że rzeczywisty autorytet może się różnić od autorytetu Królestwa, które jest w imieniu Jezusa. Tylko ty go nie masz. On jest w Królestwie. Ale ty go jeszcze nie masz. Wszystko jest zależne od tego, czy ci jest objawione, kim jest Jezus dla ciebie. Czy ty chodzisz z Bogiem? Czy ty znasz imię Jezusa? Wszystko ma znaczenie. Ma znaczenie twoje powołanie. Czy gdy zostaniesz zaatakowany, dasz radę? Bóg wie, ty nie. I wiemy dobrze ze służby TB Joshua, Johna czy innych, w Afryce bardzo często do kościołów, nie tylko tam, to się dzieje w Polsce też, przychodzą ludzie, którzy nie mówią, że służą szatanowi. Którzy nie mówią, że są na usługach diabła. Oni chcą, byś się o nich modlił. Pamiętacie pewnego pastora, który stracił władzę nad ciałem, bo uwalniał pewną osobę, która była czarownicą i przyszła na spotkanie. I on się o nią modlił. I ponieważ on był dużym człowiekiem, bardzo dużym, o głowę wyższym od wszystkich pozostałych, więc bardzo często używał siły, by ludzi przewracać. Nie było to padanie w Duchu Świętym. Sam był oszukany przez siebie. Możesz oszukiwać, że Duch Święty przez ciebie działa. Nie jest to dobry stan ciebie. I kiedy będziesz chciał z demonami walczyć, masz problem. I on został zaatakowany przez ducha, który w niej był. I po nabożeństwie od tego momentu nie potrafił inaczej się poruszać, jak praktycznie czołgając się. Wszędzie, do toalety, wszędzie. Dlatego pojechał po uwolnienie do TB Joshua. I TB Joshua mu to powiedział, co się wydarzyło. Że to był celowy atak złego. Inny przykład w Tesalonikach u brata Harego. Przyszedł też pastor. Przyszedł, żeby prosić o uwolnienie. No i brat Harry zaczął się za niego modlić. Natychmiast chciał z nim rozmawiać. Całą sytuację opisał. Chciałbyś się modlić za osobę, która była agentem diabelskim. Ona była w teamie uwalniającym inną osobę. I kiedy on zauważył, co się dzieje, że on jakiś rytuał odprawia, satanistyczny, się zorientował i chciał demony, które na niej były, zaatakować, w tym momencie demon zaczął się odzywać. Ty nie wiesz, kim ja jestem i tak dalej. Straszyć, tak? Po tej bitwie, od tego momentu, ten pastor miał ataki. Człowiek bardzo miły, taki widać, że duchowy już, jednak został zaatakowany. Jednak okazało się, że nie ma autorytetu do tego uwalniania. Bóg mu nie udzielił. I brat Harry powiedział mu od Boga słowa. Powiedział: ty jesteś pastorem, rób dalej, co robisz, ale twój autorytet jest jeszcze niski. Pokazał mu przykładowe trzy poziomy i powiedział, twój jest najniższy. I mówi, idź w Bogu wyżej. Idź w Bogu wyżej. To jest to, co my mówimy. Został uwolniony. Utrzymał słowo. Rób dalej, co robisz. Ale nie masz jeszcze autorytetu. Dlatego się to stało. Dlatego nie jesteś dzisiaj posłany do uwalniania. Dzisiaj nie. Widzicie? Dlatego my musimy wszystko robić, żeby nasza służba była w pełni ducha. I w poznaniu, i w namaszczeniu. Mówię wam, kupa chrześcijan zaczyna służbę zbyt wcześnie. Czasami efekty są bardzo opłakane. Jeśli zostajesz zaatakowany, to albo fizycznie i mentalnie. Ten pastor przed chwilą, o którym mówiłem, jego małżeństwo miało problem. On nie mógł, że tak powiem, być z żoną od tego momentu. On mówi, ja nigdy tego nie miałem. Co to jest? On nie mógł normalnie myśleć. Wszystkie dziedziny życia zostały zaatakowane. Nie mógł spać normalnie. To jest poważne. I zobaczcie, możesz naprawdę źle skończyć. Jeżeli wszedłeś w taką posługę, będąc w grzechu, powiedzmy, a wielu takich jest. I na skutek uderzania w szatana, szatan mówi, co? We mnie? Bums, w drugą stronę uderza. Jak synowie z Kewasa. Czasami jest tak, tak jak jest napisane w Mateusza 7 rozdziale, wielu powie mi w owym dniu, 7:22, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia? Czy nie wyrzucaliśmy złych duchów w Twoim imieniu? I nie czyniliśmy wielu dzieł mocy w Twoim imieniu? Wtedy oświadczym im. Nie znam was. Odejdźcie ode mnie, wykonujący bezprawie. Czyli ktoś, kto nie miał właściwego serca, wszedł w grzech. Chciał dobrze gdzieś tam. Myślał, że może uwalniać i tak dalej. No się okazało, że nie był w miejscu właściwym. I co? I demony go zaatakowały, siły ciemności. Będąc w miejscu niewłaściwym, jeszcze bardziej pogłębiło się niewłaściwe życie. Aż w końcu może nastąpić taki stan, że on nigdy się nie nawróci. Wtedy oni powiedzą, ci ludzie, będąc przed Panem Jezusem, że no prorokowaliśmy, no robiliśmy. Dlatego widzicie, można prorokować. Czy jestem Bóg? Można uzdrawiać. Czy na pewno robisz to w imieniu Boga? I tak dalej, i tak dalej. Można by to w każdy z charyzmatów dotykać. Dlatego jest tak poważne, żeby starać się podążać w Duchu Świętym. I potężne namaszczenia, które są w różnych posługach, one rzeczywiście uwalniają bardzo szybko. Te posługi, one nie zajmują się grzechem. One najpierw uzdrawiają, uwalniają. Tak jak Pan Jezus. Więc co byśmy powiedzieli, podsumowując? Czy te służby, które uwalniają innych, są złe? No to tak jak powiedziałem, nie. One działają. Bo to jest rodzaj uwalniania. To jest rodzaj uzdrawiania. One to robią. Bogu dzięki za nich. I Bogu dzięki, że mają odwagę, że są w miejscu przynajmniej, że Bóg ich używa. Tak? Amen. Bardzo dobrze. Ale patrzmy na to doskonałe. Patrzmy na to, żeby nie było tak, tak jak słyszałem u jednego posługującego, który troszkę nauczał w tej dziedzinie i powiedział, u Pana Jezusa wiele nie widzimy nauki na temat uwalniania. Kiedy ja to usłyszałem, sobie pomyślałem, to nie tak. Bo on rozumiał, że sposób, który on robił uwalniania, jest inny niż Pan Jezus robił. Go porównał i powiedział, to nie jest to samo, czyli co? U Pana Jezusa tego nie widzimy. I on powiedział, że Pan Jezus nie nauczał na ten temat. A to jest błędem. Pan Jezus nauczał na ten temat. To mamy w Ewangeliach. Tylko, że on inaczej to robił, bo patrzył na innych, jak robią. Tak to działa. Dlatego wam mówiłem wielokrotnie, patrzmy na Jezusa. On nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On jest przewodnikiem naszego zbawienia. On jest tym, który nas nauczy wszelkiej prawdy. Dlatego to, co ludzie robią i działa, jest okej, dobra. Ale idźcie do tego, co doskonałe. Wiecie, że można robić doskonale, można robić dobrze i dostatecznie. No można. Ale czyżbyście nie chcieli tego, co doskonałe? I ja wam mówię, idźcie w tą stronę. Jeżeli inaczej nie możecie pomóc, okej, przypomnij sobie, ktoś tam coś robił, tak, tak, wejdź w inną metodę, nazwijmy to, tak? Jest okej. Ale powiem ci, najważniejsze, bądź przygotowany. Bądź przygotowany. Pość, módl się, rozważaj pismo, słuchaj Boga. Zrób swoje życie całkowicie podporządkowane Bogu, aby Bóg był w nim naprawdę. To nie jest tak, na przykład jak ktoś słuchał tego nauczania, co teraz powiedziałam, a szczególnie przykładów, że coś nie wyszło pewnym pastorom, to wiecie, co jest człowieku się rodzi? To może ja nie będę robił. Ucieczka. Ucieczka z pola bitwy. Zamiast zareagować w sposób właściwy, będę zmierzał do miejsca pewności w Bogu. Wiem, że Bóg chce, bym to robił. Nie oglądam się na nic. Chcę Boga. Jak ci powie uwalniaj, uwalniasz. Jak ci powie stop, stop. Na tym to polega. A nie takie, wiecie, ja mam wiarę. Bez względu na to, co się dzieje. Ja mam wiarę. Albo ja nic nie robię, bo ja wiem, że to się może źle skończyć. To jest druga skrajność. Idź za Duchem Świętym. Ty masz ludzi uzdrawiać, masz ludzi uwalniać. Masz to robić. To jest uczniostwo. Dlatego wejdź w miejsce prawidłowe. Masz post, modlitwę. Masz narzędzie od Boga, wskazówki, bardzo jasne, oczywiste. Jeżeli masz trudne przypadki, pość i módl się. Szukaj Boga, a nie na zasadzie łatwizny. No to ja lepiej nie będę tego robił. Chcę przed tym przestrzec, bo jest to drugie ekstremum. Bardzo wygodne dla wielu cielesnych chrześcijan. Bardzo wygodne. Nic nie robić, tylko być ekspertem od Słowa Bożego. Znam wersety. Takich jest dużo. Dlatego, kochani, bądźmy zmotywowani, żeby być użytecznymi dla Pana. Naczyniami uświęconymi, chwalebnymi, które Bóg może użyć. Rób wszystko, żeby chodzić w tej właściwej pozycji, żeby Bóg ciebie używał. Niech nas Pan używa. Amen.